Razu tedy jednego, biegnąc z motkami dla księżny, spotkała pana Skrzetuskiego wychodzącego z przeległej sypialnej komnaty książęcej. Naleciała na niego jak burza, prawie go potrąciła piersią i cofnąwszy się nagle rzekła: — O, jakem się przestraszyła! Dzień dobry, wać panu.
— A dzień dobry, panie Annie. Czyliż takowe monstrum ze mnie, bym aż miał pannę Annę przestraszyć?
Dziewczyna stała ze spuszczonymi oczkami, kręcąc w palcach niezajętej ręki końce warkoczów, przestępując z nóżki na nóżkę i niby zmieszana odpowiedziała z uśmiechem:
— nie, to nie, wcale nie, jak matkę kocham.
Nagle spojrzała na porucznika i znów zaraz spuściła oczy. — Czy się, wać pan, gniewasz na mnie?
— Ja? Alboż panna Anna dba o mój gniew?
— No, co prawda, to nie. Miałabym też o co dbać. — Może, wać pan, myślisz, że zaraz będę plakała? — Pan bychowiec grzeczniejszy.
— A jeśli tak, to nie pozostaje mnie nic innego, jak ustąpiwszy pola panu bychowcowi zejść z oczu panny Anny.
— O, czy ja trzymam?
— To rzekszy, Anusia zastąpiła mu drogę.
— To wać pan z Krymu powraca?
— spytała. — Z Krymu.
— A co wać pan z Krymu przywiózł?
— Przywiozłem pana Podbipięta. Wszakże go panna Anna już widziała. Bardzo to miły i stateczny kawaler.
— Pewnie, że milszy od wać pana. A po co on tu przyjechał?
— By panna Anna miała na kim swojej mocy popróbować.
— Ale cię radzę ostro się brać, bo wiem jeden sekret o tym kawalerze, dla którego jest on niezwyciężony i nawet panna Anna z nim nic nie wskóra.
— O, a dlaczegoż to on jest niezwyciężony? —
Bo się nie może żenić.
A co mnie to obchodzi? Czemuż to on nie może się żenić?
Skrzetuski pochylił się do ucha dziewczyny, ale rzekł bardzo głośno i dobitnie:
bo czystość ślubową.
Nie mądryś, wać pan, zawołała prędko Anusia i w tejże chwili furknęła jak ptak sploszony. Tego wieczora jednak popatrzyła pierwszy raz uważniej na pana Longina. Gości dnia tego było niemało, bo książę wyprawiał pożegnalną ucztę dla pana Bodzińskiego. Nasz Litwin, przybrany starannie w biały atlasowy żupan i ciemno-niebieski aksamitny kontusz, wyglądał bardzo okazale, tym bardziej, że przy boku zamiast katowskiego zerwi kaptura zwieszała mu się lekka krzywa szabla w pozłocistej pochwie. Oczki Anusi strzelały na pana Longina po trochu umyślnie na złość panu Skrzetuskiemu. Byłby tego jednakże namiestnik nie zauważył, gdybyż nie Wolodyjowski, który trąciwszy go lokciem, rzekł:
— Niechże mnie jaser spotka, jeśli Anusia nie wdzięczy się do tej chmielowej tyczki litewskiej. — A powiedz, że to jemu samemu.
— A pewnie, że powiem. Dobrana będzie z nich para.
Będzie ją mógł nosić zamiast spinki u żupana. Taka właśnie jest między nimi proporcja. Albo zamiast kitki na czapce.
Wolodyjowski podszedł do Litwina.
— Mospanie, rzekł, niedawno jakiś tu przybył, ale frant widzę, z waści nie lada.
— A tu czemu, brateńku dobrodzieju, a tu czemu?
— Boś nam tu najgładszą dziewkę z frau Cymeru już zbalamucił.
— Dobrodzieju,
rzekł Podbipięta, składając ręce.
— Co wać pan mówisz najlepszego?
— No spojrzyj, waszmość, na pannę Annę Bożobochatą, w której się tu wszyscy kochamy. Jak to ona na waści dziś oczkiem strzyże. Pilnuj się jeno, żeby z waści dudka nie wystrzygła, jako z nas powystrzygala.
To rzekłszy, Wolodyjowski zakręcił się na pięcie i odszedł, pozostawiając pana Longina w zdumieniu. Nie śmiał on nawet zrazu spojrzeć w stronę Anusi i po niejakim dopiero czasie rzucił znienacka okiem. Ale aż zadrżał. Spoza ramienia księżnej Gryzeldy dwoje jarzących ślepków patrzyło na niego istotnie z ciekawością i uporem.
— A pag satanas! — pomyślał Litwin i oblawszy się jak żaczek rumieńcem, uciekł w drugi kąt sali.
Jednakże pokusa była ciężka. Ten szatanek wyglądający zza pleców księżny tyle miał ponęt, te oczki tak świeciły jasno, że pana Longina aż ciągnęło coś, by w nie choć jeszcze raz tylko spojrzeć. Ale wtem wspomniał na swój ślub. W oczach stanął mu zerwi kaptur, przodek stowejku Podbipięta, trzy ścięte głowy i strach go zdjął. Przeżegnał się i tego wieczora nie spojrzał więcej. Natomiast rankiem nazajutrz przyszedł na kwaterę Skrzetuskiego.
— Panie namiestniku, rzekł, a prędko pociągniemy. Co też tam waszmość słyszał o wojnie? A przypyliło właśnie. Bądźże cierpliwy, póki się pod znak nie zaciągniesz.
Pan Podbipięta bowiem nie był jeszcze zapisany na miejsce zmarłego Zakrzewskiego. Musiał czekać z tym, aż ćwierć wyjdzie, co miało nastąpić dopiero 1 kwietnia. Ale było mu rzeczywiście pilno, dlatego pytał namiestnika w dalszym ciągu.
— A nicże jaśnie oświecony książę w tej materii nie mówił?
— Nic. Król pono do śmierci nie przestanie o wojnie myśleć, ale Rzeczpospolita jej nie chce.
— A mówili w Czechrynie, że rebelia kozacka zagraża.
A znać, że waści mocno ślub dolega. A co do rebelii, wiedz, że iż jej przed wiosną nie będzie, bo choć to zima lekka, ale zima zimą. Mamy dopiero 15 februari, lada dzień mrozy jeszcze mogą nastać, a kozak w pole nie ruszy, póki się nie może okopać, bo oni za walem biją się okrutnie, w pole zaś nie umieją dotrzymać.
Ach, tak i trzeba czekać nawet na kozaków.
Zważ, waćpan, i to, że choćbyś w czasie rebelii swoje 3 głowy znalazł, to nie wiadomo, czy od ślubu wolnym będziesz, boć co innego krzyżacy lub Turcy, a co innego swoi, jakoby rzec dzieci eiusdem matris.
O wielki Boże, a toć mi waćpan sęka w głowę zadał. Ot, desperację. Niechże mnie ksiądz Muchowiecki te wątpliwości rozstrzygnie, bo inaczej nie będę miał i chwili spokoju.
Pewnie, że rozstrzygnie, gdyż jest człowiek uczony i pobożny, ale pewnie nie powie nic innego. Bellum civile to wojna braci.
A gdyby rebelizantom obca potęga na pomoc przyszła,
tedy miałbyś pole. Ale teraz jedno mogę waści zalecić. Czekaj i bądź cierpliwy. Jednakże pan Skrzetuski sam nie umiał pójść za tą radą. Ogarniała go tęskność coraz większa, nudziły go uroczystości dworskie i te twarze, na które dawniej było mu tak mile spoglądać. Panowie Bodzyńskie, Lasota i pan Rozwan Ursu wyjechali wreszcie, a po ich wyjeździe nastał spokój głęboki. Życie zaczęło płynąć jednostajnie. Książę zajęty był lustracjami dóbr ogromnych i co rano zamykał się z komisarzami najeżdżającymi z całej Rusi i Sandomierskiego, więc nawet i ćwiczenia wojskowe rzadko tylko mogły się odbywać. Gwarne uczty oficerskie, na których rozprawiano o przyszłych wojnach, nużyły niewymownie Skrzetuskiego, więc z guldynką na ramieniu uciekał nad Solonicę, gdzie ongi Żółkiewski tak strasznie Nalewajkę, Lobodę i Krępskiego pogromił. Ślady owej bitwy już się były zatarły i w pamięci ludzkiej, i na pobojowisku. Czasem tylko jeszcze ziemia wyrzucała z lona zbielałe kości, a za wodą sterczał nasyp kozacki, spoza którego bronili się tak rozpaczliwie zaporożscy Lobody i Nalewajkowa Wolnica. Ale już i na nasypie puścił się gęsto gaj roślinny. Tamto Skrzetuski chronił się przed gwarem dworskim i zamiast strzelać do ptaków rozpamiętywał. Tamto przed oczyma jego duszy stawała przywolana pamięcią i sercem postać kochanej dziewczyny. Tam wśród mgły i szumu oczaretów i melancholii owych miejsc doznawał ulgi we własnej tęsknocie. Ale później jęły padać obfite, zapowiadające wiosnę deszcze. Solonica zamieniła się w topielisko. Głowy spod dachu trudno było wychylić, więc namiestnik i tej pociechy, jaką znajdował w błąkaniu się samotnym, został pozbawiony. A tymczasem wzrastał jego niepokój. I słusznie. Miał on z początku nadzieję, że Kurcewiczowa z Heleną, jeśli tylko kniagini potrafi wyprawić Bohuna, zjadą zaraz do Lubniów, a teraz i ta nadzieja zgasła. Słota zepsuła drogi, step na kilka mil po obu brzegach Suły stał się ogromnym bagniskiem, na przybycie którego trzeba było czekać, póki wiosenne gorące słońce nie wyssie zbytku wód i wilgoci. Przez cały ten czas Helena miała pozostawać pod opieką, której Skrzetuski nie ufał, w prawdziwym wilczym gnieździe, wśród ludzi nieokrzesanych, dzikich, a Skrzetuskiemu niechętnych. Wprawdzie dla własnego dobra powinni mu byli słowa dotrzymać i prawie nie mieli innej drogi, ale któż mógł odgadnąć, co wymyślą, na co się odważą, zwłaszcza gdy ciążył nad nimi straszliwy Wataszka, którego widocznie i kochali, i bali się jednocześnie.
Łatwo by mu przyszło zmusić ich do oddania mu dziewczyny, bo nierzadkie były i podobne wypadki. Tak samo swego czasu towarzysz nieszczęsnego nalewajki, Loboda, zmusił panią Poplińską, by mu oddała za żonę swą wychowankę, choć dziewczyna była szlachcianką dobrego rodu i chociaż z całej duszy nienawidziła Wataszki. A jeśli było prawdą, co mówiono o niezmiernych bogactwach Bohuna, to przecie mógł im i dziewczynę, i utratę rozlogów zapłacić. A potem co? Potem, myślał pan Skrzetuski, doniosą mi szyderczo, że jest po harrapie, a sami umkną gdzieś w Puszcze Litewskie lub Mazowieckie, gdzie ich nawet książęca potężna ręka nie dosięgnie. Pan Skrzetuski trząsł się jak w febrze na tę myśl, targał się jak wilk na łańcuchu, żałował swego rycerskiego słowa danego kniachini i nie wiedział, co ma począć. A był to człowiek, który nierad pozwalał się ciągnąć za brodę wypadkom. W jego naturze leżała wielka przedsiębiorczość i energia. Nie czekał on na to, co mu los zdarzy. Wolał los brać za kark i zmuszać, by zdarzał fortunnie. Dlatego trudniej mu było niż komu innemu siedzieć z założonymi rękoma w lubniach. Postanowił więc działać. Miał on pacholika Rzędziana, szlachcica chodaczkowego z Podlasia, lat 16, ale franta kutego na cztery nogi, z którym niejeden stary wyga nie mógł iść o lepsze. I tego postanowił wysłać do Heleny oraz na przeszpiegi. Skończył się też już był luty, deszcze przestały padać, marzec zapowiadał się dość łagodnie i drogi musiały się nieco poprawić. Wybierał się więc Rzędzian w drogę. Pan Skrzetuski zaopatrzył go w list, papier, pióra i flaszkę inkaustu, której kazał mu jak oka w głowie pilnować, bo pamiętał, że tych rzeczy nie masz w rozlogach. Miał także chłopak polecone, by nie powiadał, od kogo jest, by udawał, że do Czechryna jedzie i pilnie na wszystko zwracał oko, a zwłaszcza wywiedział się dobrze o Bohunie, gdzie jest i co porabia. Rzędzian nie dał sobie dwa razy instrukcji powtarzać. Czapkę na bakier nasunął, machajem świsnął i pojechał. Dla pana Skrzetuskiego rozpoczęły się ciężkie dni oczekiwania. Dla zabicia czasu ścinał się w palcaty z panem Wołodyjowskim, wielkim mistrzem w tej sztuce, lub dzirytem do pierścienia rzucał. Zdarzył się też w Lubniach wypadek, którego namiestnik o mało zdrowiem nie przypłacił. Pewnego dnia niedźwiedź, zerwawszy się z łańcucha na podworcu zamkowym, poszczerbił dwóch masztalerzy, poploszył konie pana komisarza Chlebowskiego i na koniec rzucił się na namiestnika, który szedł właśnie z cekhauzu do księcia, bez szabli przy boku, mając w ręku tylko lekki nadziak z mosiężną główką. Namiestnik byłby zginął niezawodnie, gdyby nie pan Longin, który ujrzawszy z cekhauza, co się dzieje, porwał za swój zerwikaptur i przybiegł na ratunek. Pan Longin okazał się w zupełności godnym potomkiem przodka Stowejki, gdyż w oczach całego dworu odwalił jednym zamachem łeb niedźwiedziowi wraz z łapą, którym to dowód nadzwyczajnej siły podziwiał z okna sam książę i wprowadził następnie pana Longina do pokoju w księżny, gdzie Anusia Bożobohata tak wabiła go oczkiem, że nazajutrz musiał iść do spowiedzi. I następnie przez trzy dni nie pokazywał się w zamku, póki żarliwą modlitwą wszelkich pokus nie odpędził. Tymczasem upłynęło dni 10, a Rzędziana nie było widać z powrotem. Nasz pan Jan schudł z oczekiwania i tak wymizerniał, że aż Anusia poczęła się wypytywać przez posły, co mu jest, a Carboni, doktor książęcy, zapisał mu jakąś drakiew na melancholię. Ale innej ondriakwi potrzebował, gdyż dniem i nocą o swojej kniaziównie rozmyślał i czuł coraz mocniej, że to nie żadne ploche uczucie zagnieździło się w sercu jego, ale miłość wielka, która musi być zaspokojona, bo inaczej pierś ludzką jak słabe naczynie rozsadzić gotowa. Łatwo więc sobie wyobrazić radość pana Jana, gdy pewnego dnia o świcie wszedł do jego kwatery Rzędzian, zablocony, zmęczony, wymizerowany, ale wesół i z dobrą wieścią wypisaną na czole. Namiestnik, jak się zerwał wprost z loża, tak przybiegłszy do niego, chwycił go za ramiona i krzyknął: — Listy masz? —
Mam, panie, oto są.
Namiestnik porwał i zaczął czytać. Długi czas wątpił, czy mu nawet w razie najpomyślniejszym rzędzian list przywiezie, gdyż nie był pewny, czy Helena pisać umie. Kresowe niewiasty niebywale uczone, a Helena chowała się do tego między prostakami. Jednakże widocznie ojciec nauczył ją jeszcze tej sztuki, gdyż skreśliła długi list na 4 strony papieru. Biedaczka nie umiała wprawdzie wyrażać się zdobnie, retorycznie, ale wprost od serca pisała, co następuje. Już ja wać pana nigdy nie zapomnę. Bać pan mnie prędzej, bo słyszę, że są i plosi między wami. Ale gdyś pacholika umyślnie tyle mil drogi przysłał, to widać, żem ci miła, jak i ty mnie, za coć sercem wdzięcznym dziękuję. Nie myśl też, wać pan, aby to nie było przeciw skromności mojej, tak ci o tym kochaniu pisać, ale snać lepiej już prawdę powiedzieć, niż zelgać albo ją ukrywać, gdy zgola co innego jest w sercu. Wypytywałam też imć rzędziana, co w Lubniach porabiasz i jakie są wielkie dworu obyczaje, a gdy mnie o urodzie i gładkości tamtejszych panien powiadał, prawie ze łzami od wielkiego smutku się zalał. Tu namiestnik przerwał czytanie i spytał rzędziana. — Coś ty tam kpie powiadał? — Wszystko dobrze, panie — odpowiedział rzędzian. Namiestnik czytał dalej. — Bo jakże mnie, prostaczce, porównywać się z nimi? — Ale powiedział mi pacholek, iż wać pan na żadną i patrzeć nie chcesz. — Toś dobrze powiedział — rzekł namiestnik. Rzędzian nie wiedział wprawdzie, o co idzie, bo namiestnik czytał list po cichu, ale zrobił mądrą minę i chrząknął znacząco. Skrzetuski zaś czytał dalej. I zaraz pocieszyłam się, prosząc Boga, by cię nadal w takowej dla mnie życzliwości utrzymał i obojgu nam błogosławił. Amen.